Dobrze, myślę, że możemy zacząć. Dzień dobry Państwu, szczęść Boże. Tak jak powiedziała moja żona na zakończenie Drogi Krzyżowej, to jest pewien taki logiczny trochę ciąg, chcemy dzisiejszy piątek przeżyć w klimacie Paschy. I to według objawień błogosławionej, zresztą błogosławionej przez Jana Pawła II, Katarzyny Anny, właściwie Anny Katarzyny Emerich, mniszki niemieckiej, która żyła w XVIII wieku. Na podstawie jej widzeń Mel Gibson nakręcił Paschę. Pasję. Jak wielu z Państwa widziało Paschę, ręka do góry? No nie wszyscy, ale powiedzmy, że 80%. To myślę jest film, którego nie jest łatwo oglądać do końca. A co dopiero w takim filmie zagrać. Mamy dzisiaj wielką przyjemność powitać chyba jedynego polskiego aktora, który grał. Nie? Jeszcze było ich. A było jeszcze dwóch, ale w każdym razie takiego aktora, tak, który zagrał w Pasji no, taką rolę istotną. I zaraz tą rolę zobaczymy. Dosłownie dwuminutowy film, od tego zaczniemy. Ja bardzo serdecznie witam pana Romualda Włosa w naszym gronie.
Witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że będę mógł z Wami się podzielić moimi radościami pomocymi od Boga i Tatusia Kochanego.
Plan mamy taki, żebyśmy na początek zobaczyli dwie minuty filmu właśnie w tej części, w której nasz gość dzisiaj gra i jest widoczny, a później będzie taki wstęp, opowieść o przede wszystkim nawróceniu. To nie będzie film to nie będzie opowieść o filmie, to nie będzie opowieść o tym, jak reżyser ustawiał aktorów, chociaż zapewne takie wątki też się znajdą, ale będzie to przede wszystkim film o nawróceniu i o sile pojedynczego słowa, które może zmienić nasze życie. Dziś słyszeliśmy w objawieniach Katarzyny Emerich, że jedno chwała Ojcu może zmienić życie człowieka. Dzisiaj też będziemy mieć na to inne przykłady. Zapraszam Państwa na krótki fragment filmu. Maja, możesz teraz. Też. Wszystko.
Silencio, idiote!
Powiedziałem panu Romualdzie, trudno jest oglądać film do końca. Proszę powiedzieć, jak można na ekranie, na planie filmowym być z tym przez kilkanaście, kilkadziesiąt, może z nich pan 28 dni spędził podczas tych nagrań. Pan nam też o tym opowie.
Pozwolicie państwo, że sobie siądę, bo dzisiaj drugi dzień. Się dobrze trochę ubiłem. A to będzie słychać? Więc chciałem państwu opowiedzieć, jak Bóg mnie uratował przed śmiercią i jak mi dał nowe życie. Otóż moi rodzice studiowali na WF-ie tutaj w Warszawie, jako sportowcy. Moja mama nawet była jakąś mistrzynią, taką bardzo dobrze zapowiadającą się karierę jej. I zaszła w ciążę ze mną. I w tej sytuacji ojciec, także jej trener, także działacze klubowi i wszyscy wokół zaczęli ją namawiać, żeby usunęła tą ciążę, żeby nie niszczyła sobie karierę. I no właśnie, jest młoda dziewczyna ze wsi w wielkim mieście, wszyscy ją naciskają. Pogubiła się w pewnym momencie, nie wiedziała już co myśleć. I w ostatniej chwili jakaś koleżanka, wierząca osoba przemówiła jej, porozmawiała z nią poważnie, dzięki temu dzisiaj jestem tu przed nami, byśmy urodzili. Mój ojciec był ateistą, pogardzą ludźmi kościoła, pogardzą kościoła, mówił, że to cieniołobród. W związku z tym nie pozwalał nam chodzić do kościoła, po prostu nas nie posyłał, mnie i mojej siostry. Tyle, że babcia ze strony mamy uparła się i zostałem ochrzczony. Ale potem już nie chodziłem ani na lekcje religii, ani do pierwszej komunii, ani bierzmowania, no nic, zupełnie. I tak przez 40 lat żyłem sobie. Ale byłem pełen talentów różnych, dużo energii miałem w sobie, chęci, więc wszystko w życiu bardzo mi się układało, nawet o wiele więcej niż przeciętnie. W sporcie osiągałem duże sukcesy, byłem mistrzem okręgu w zapasach, mistrzem okręgu w żeglarstwie, w siatkówce dobre wyniki miałem. Również w nauce bardzo dobrze mi szło, jeździłem na olimpiady matematyczne, wygrywałem. Potem po maturze zdawałem na studia takie trudne, gdzie trudno się było dostać na architekturę, gdzie było 1000 kandydatów na tylko 50 miejsc. I się dostałem jako jeden z najlepszych. Na studiach poznałem wspaniałą dziewczynę, pokochaliśmy się, pobraliśmy się, oczywiście nie w kościele, bo byłem niewierzący, tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Narodziła nam się córeczka, Marysia. Potem po studiach udało mi się stworzyć taki mały zakład produkcyjny. Wtedy w komunizmie to nie było takie proste. Zarabiałem bardzo dobrze, pieniędzy nie brakowało. Mieliśmy mieszkanie, mieliśmy dwa samochody, fabryczkę. I tak wszystko dobrze się toczyło do czasu. Gdzieś tak po 10 latach mojego małżeństwa coś się zaczęło widocznie psuć. Może ja się nawet nie zorientowałem, może też była tam wina alkoholu, bo alkohol zawsze w moim życiu był. Na studiach no to taki zwyczaj był, że się bawili studenci przy dużych ilościach alkoholu, imprezy, czyli wycieczki, rajdy. Tam potem, jak miałem ten zakład na wsi, no to też alkohol był dostępny i koledzy do wypitki też jak najbardziej się znaleźli. I być może, że ten alkohol, być może, że teściowa wredna, być może, że zazdrosna sąsiadka. W każdym razie coś tam zaczęło w tym małżeństwie nie funkcjonować. Żona pojechała na wakacje do Kanady z córką razem na 3 miesiące i potem mnie zawiadomiła, że już nie wróci i że już nie chce ze mną być. Wystąpiła o rozwód, powiedziała, że nie wróci do Polski, zostaje w Kanadzie. No dla mnie to był straszny cios, kochałem je obie bardzo. Więc nie chciałem się z tym tak pogodzić i postanowiłem do tej Kanady pojechać za nią i próbować coś ratować. Ale w komunizmie było trudno, bo jeżeli ktoś z rodziny został, no to wtedy nie dawali pozostałemu ani paszportu, ani wizy. No więc 2 lata się starałem ten paszport zdobyć. Jeśli chodzi o wizę, to się dowiedziałem, że muszę wyjechać do jakiegoś kraju Europy Zachodniej i tam dopiero się starać o tą wizę kanadyjską. Z Polski na pewno nie dostałem. No, po 2 latach udało mi się, poznałem takiego urzędnika w wydziale paszportowym, który za łapówkę powiedział, że mi ten paszport wyda. Łapówkę chciał 1 000 000 złotych. Więc jak sprzedałem wszystko, co miałem, to mieszkanie, wyposażenie mieszkania, to samochody, to maszyny, to wszystko, to nie uzbierałem nawet tego 1 000 000, tylko 700 tysięcy około. No, a reszty już nie miałem skąd wziąć. Więc go oszukałem, powiedziałem, że dam mu jutro pozostałą część, dałem mu te 700, powiedział, daj mi paszport, pójdę, bo tam muszę wizę sobie wbić tego. On mi dał, Ja oczywiście już do niego więcej nie wróciłem, tylko od razu wsiadłem w samolot. Akurat się trafiła wycieczka do Rzymu, poleciałem do Rzymu. I tutaj jeszcze taką dygresję zrobię. W 1987 roku był w Szczecinie Jan Paweł II, odprawiał mszę w intencji rodzin w czerwcu na Jasnych Dłoniach. To są takie duże, zielone tereny w Szczecinie. Tam przyszło 700 tysięcy ludzi około na tą mszę. I ja, chociaż niewierzący, również się wydałem, no bo to było wielkie wydarzenie, ciekawe, wielki Polak przyjeżdża, poza tym tam były wtedy te ruchy Solidarności, transparenty, to milicja ich ganiała, no to też ciekawości, że coś się będzie działo. I coś mi się dziwnego przytrafiło na tej mszy, bo w pewnym momencie ja, niewierzący, tak jakbym się zaczął modlić w moich myślach i powiedziałem mniej więcej takie słowa: papieżu, papieżu, zabierz mnie ze sobą do Rzymu. A potem się żachnąłem, mówię, co, jaki Rzym, jaki papież, co ja mówię, nie? Skąd mi to przyszło? A dwa miesiące później poleciałem do Rzymu właśnie. Mało tego, ja do dziś mieszkam w Rzymie, 30 lat już. No i poleciałem do tego Rzymu, już szczęśliwy, że teraz już pojadę do tej Kanady. W Rzymie robili kontrolę na lotnisku, 1000 ludzi przepuścili, mnie zatrzymali i odesłali mnie do Polski. No i znalazłem się w Polsce bez pieniędzy, bez mieszkania, bez paszportu, bo to był jednorazowy. Tragiczna sytuacja. Potem był taki niesamowity splot różnych wydarzeń, że w ciągu kilku godzin ten paszport odzyskałem. No więc postanowiłem jechać do tego Rzymu autostopem, bez pieniędzy. Nie? Wziąłem sobie dwie kanapki, wziąłem taką małą torebkę z jedną zmianą ubrania i pojechałem 3000 km ze Szczecina do Rzymu. Po drodze tam 1000 przygód różnych, no wyobrażacie sobie. No i dojechałem do tego Rzymu, no i idę, żeby do tej Kanady lecieć. No to znowu radosna wiadomość, tak, polecisz do Kanady za 3 lata. Bo trzeba czekać w kolejce, zapisać się na te wizy i tam Kanada przyjmuje ileś tam ludzi rocznie, trzeba czekać. No to 3 lata, 2 lata w Polsce, 3 lata w Rzymie, to jest kupę czasu. Już tam moja żona, już nie była moją żoną, już w międzyczasie wystąpiła rozwód, uzyskała ten rozwód, już sobie kogoś innego znalazła, tam do mnie docierały wiadomości, nie, to już nie ma co zbierać. No ale dalej postanowiłem jednak do tej Kanady dotrzeć, to mówiłem na córkę chociażby, nie? Odczytałem te 3 lata, w międzyczasie pracowałem w Rzymie jako architekt i poleciałem. No, żona już była z innym, mieli dzieci, nie było w ogóle mowy o tym, żeby do mnie wróciła. Dziecko mi pozwalała brać na weekendy, także to mogłem z nią spędzać czas, jakoś tam gdzieś ją zabierałem do kina, czy na jezioro, obiad zrobiłem czasami, żeby jej dać tą moją obecność jako ojca. No i gdzieś po półtora roku zdecydowałem, że to nie jest moje miejsce, ta Kanada, nie podobało mi się tam, postanowiłem wrócić do Europy. Do Polski nie, no bo już nic tam nie było, no to może do tego Rzymu wrócę. Wróciłem do Rzymu, znowu zacząłem pracować jako architekt, bardzo dobrze mi się powodziło, Mercedes, konto w banku, karta kredytowa, nie. Poznałem Włoszkę, zamieszkałem z nią, taką dziewczynę, też z rodziny książęcej, nie, księżniczka. No i wszystko tak nigdy mi się ułożyło, ale coś we mnie była jakaś pustka. Po prostu nie miałem już marzeń. Nie miałem celów, do których dążyć. Nic mnie nie pociągało, bo mówię, ja już wszystko miałem w życiu. Miałem już sukcesy, miałem rodzinę, miałem pieniądze. Co jeszcze mogę pragnąć? No i zacząłem tą pustkę właśnie zapełniać alkoholem. Piłem coraz więcej, popadłem w nałóg, alkoholizm. No i nałóg oczywiście niszczy życie człowieka. Szybko się stało tak, że straciłem pracę, potem coraz inną pracę, ale tą też straciłem. Z tą dziewczyną Włoszką coraz gorzej było, no wiadomo, no jak jest alkohol, smutnie. No, po pewnym czasie, gdzieś po roku, po dwóch, znalazłem się na ulicy. Wyrzuciła mnie z domu, wyrzucili mnie z pracy, stałem się bezrobotny, bezdomny, alkoholik. Spałem gdzie popadło, na ulicy, na ławce w barku. Jak deszcz padał i zobaczyłem jakąś wyrzuconą kanapę na śmietniku, to tak się położyłem pod tym deszczem, ludzie obok chodzili. Równocześnie nie szukałem pomocy w jakichś Caritasach czy w innych organizacjach tego typu, bo
nie uważałem się za jakiegoś kloszarda. Uważałem się za normalnego człowieka, który po prostu ma trudności, które musi ewentualnie pokonać, nie? Jak nie ma mieszkania, no to i trzeba znaleźć po prostu, nie? A nie, że to idź do Caritasu, dajcie mi mieszkanie czy coś. No, ale jak mówiłem, mnie już nic nie interesowało. Nie interesowało mnie jakaś kariera, nie interesowały mnie pieniądze, bo już to wszystko miałem, po prostu mnie nie ciągnęło, mało tego. Chciałem już umrzeć. Mówię, po co ja tu mam dalej żyć? Zaczęło mi się psuć zdrowie, zgubiłem gdzieś dokumenty, wszyscy koledzy o mnie zapomnieli, znajomi. Jakbym tam gdzieś umarł pod płotem, to nawet by nikt nie wiedział, kto to był, ani co. I już niewiele brakowało. Bardzo sobie zniszczyłem zdrowie. Miałem chorą wątrobę, żołądek, nerki. Miałem rany na całym ciele, które już się nie goiły, bo już za słaby byłem, nie jadłem w ostatnim okresie. I brakowało może dzień, może dwa, żebym faktycznie umarł. A w Rzymie przy parafii polskiej jest grupa modlitewna odnowy w Duchu Świętym, polska grupa, i ktoś z nich mnie gdzieś na ulicy wypatrzył, powiadomili się nawzajem i zaczęli się za mnie modlić. Że jest tam taki Polak w trudnej sytuacji, no. I się modlili za mnie. Ja o tym nie wiedziałem, dowiedziałem się dopiero dużo później, że się modlili. Również moja mama się za mnie cały czas modliła. I któregoś wieczoru jedna z pań z tej grupy zobaczyła mnie na ulicy, podeszła do mnie i mi powiedziała takie krótkie zdanie. Jezus cię kocha. I nic więcej. Dla mnie to, ja byłem niewierzący, to zdanie nic dla mnie nie znaczyło, nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia. Ale coś się we mnie, widocznie w mojej duszy zmieniło, bo następnego dnia rano obudziłem się i świat był całkowicie odmieniony wokół mnie. Świat stał się przepiękny. Wszystko było piękne, ale takie, że zapierało dech w piersi. Aż łzy z oczu leciały z zachwytu, z tego piękna. Ludzie byli piękni, rzeczy, roślinny, niebo było piękne. I nawet ja sam, tak jak byłem, też byłem piękny. I dostałem świadomość, że to piękno stworzył Bóg, ponieważ mnie kocha. Potem się okazało, że w jednej chwili zostałem uzdrowiony ze wszystkich chorób. Również z alkoholizmu, które jest chorobą nieuleczalną dożywotnią. Normalnie można przestać pić, nie pić nawet do końca życia, ale zostaje się alkoholikiem cały czas. Jeżeli ktoś weźmie najmniejszą dawkę alkoholu, to wraca znowu do tego nowego, na ten sam etap, na którym przeszedł. Natomiast w moim przypadku Bóg uczynił cud. Było cudowne wyzdrowienie z nieuleczalnej choroby. Dał mi też maskę modlitwy, spontanicznej modlitwy na kolanach, z rękami wzniesionymi ku niebu. Widziałem tak oczami duszy taki potok złotego światła z nieba, który na mnie spływał. I w tym złotym świetle się modliłem całą sobą, po prostu adorowałem, wielbiłem, chwaliłem, dziękowałem Bogu. Sam mi to wszystko przychodziło. W jednej chwili otrzymałem też dar mądrości Ducha Świętego, że zacząłem rozumieć wszystkie prawdy wiary. Ja, który nigdy nie chodziłem do kościoła, nigdy się tym nie interesowałem, nagle rozumiałem wszystko, co jest napisane w Biblii, jak się łączy Stary Testament z Nowym Testamentem, wszystkie, kto to jest Jezus i tak dalej, i tak dalej. To wszystko otrzymałem jako dar, łaskę. Nic nie musiałem robić. I potem tak mi się zaczęło wszystko wokół mnie układać, też te sprawy praktyczne. Znalazłem pracę jako asystent u takiego starszego pana, który potrzebował trochę pomocy, nie dużo tam, żeby mu zakupy zrobić i tak dalej. On mi płacił pensję, mieszkałem u niego, także szybko się doprowadziłem do porządku pod względem takich niezbędnych rzeczy, ubrań i tak dalej. Potem zacząłem już pracować na własny rachunek. I zaczęło mi brakować szybko, zaczęło mi brakować kościoła, czyli ludzi wokół mnie, takich jak ja, którzy też wierzą i żeby się razem modlić. Więc rozglądałem się tu i tam, znalazłem w Rzymie zakonników, jezuitów Polaków, którzy tam mają dom zakonny przy kościele świętego Ignacego Loyoli. I jeden z nich został moim kierownikiem duchowym i mnie przygotowywał do spowiedzi z całego życia. Tak. No tam to trwało kilkanaście tygodni, przychodziłem, modliliśmy się razem, dyskutowaliśmy i jak uznaliśmy, że jestem gotowy, odbyłem tą spowiedź całego życia i poszedłem już do parafii polskiej i zapisałem się na kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentów pierwszej komunii i bierzmowania dla dorosłych. Od pierwszej chwili Bóg mi dawał takie różne wskazówki, czasami dziwne, czasami śmieszne, w zasadzie bardzo proste i takie logiczne, nie? Tylko, że te wskazówki nie zgadzały się na przykład z moimi poglądami, dlatego mi się wydawały dziwne. Ale potem się okazywało, że to Bóg miał rację, nie? Tak jakby chciał mnie nauczyć zaufania do siebie. No przykładowo takie zdarzenie było na tym kursie właśnie. Otóż ksiądz, który prowadził ten kurs, nie przynosił ze sobą Pisma Świętego na zajęcia. A ja byłem zakochany w Piśmie Świętym, bo od rana do nocy tylko Pismo Święte, no więc mi to tak przeszkadzało. Ja bym chciał, żeby to Pismo było, nie? No, ale wstydziłem się zwrócić uwagę księdzu, no bo mówię, jeszcze nie mam pierwszej komunii, a to księdza będę pouczał. No to nie wiedziałem. I tak walczyłem sam z sobą, jak to rozwiązać ten problem, nie? Ale przyszedł dzień, że ksiądz właśnie mówi, słuchajcie, tutaj w czasie bierzmowania ja powiem do biskupa taką formułkę, tutaj zobaczcie, jest ta formułka, że myśmy się razem modlili i czytali Pismo Święte i że jesteście przygotowani. No nie mogę dopuścić, żeby skłamał, nie? Że czytaliśmy Pismo Święte i Pismo Święte nie tam. No więc poszedłem do takiej starszej pani, tam z tej grupy modlitewnej, mówię, słuchaj, co ja mam zrobić, żeby nie obrazić księdza, a żeby to Pismo Święte było, nie? No to ona mówi, no to módl się. No to ja mówię, dobra, on się będę modlił, ale co z tym Pismem Świętym? Módl się. No więc wieczorem, w sobotę, jak zwykle, klęknąłem sobie przed łóżkiem, tam swoje modlitwy mówiłem, no i na końcu mówię, Panie Boże, proszę Cię, żeby jutro to Pismo Święte było na zajęcia. Amen. No i wziąłem moją Biblię, otworzyłem sobie tak na chybił trafił i pierwsze zdanie, które mi wpadło w oko, sobie przeczytałem. I to mi się otworzyło akurat Ewangelia Świętego Jana, rozdział 5 i wiersz 25. I tam pisało tak. Nadchodzi godzina, a nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. I zamknąłem Biblię i poszedłem spać. Rano idę na kurs. Ksiądz mówi, a wiecie, to są takie teologiczne zagadnienia, głębokie, będziemy tu ich poruszać. Nie? A ja rękę do góry podnoszę. Mówię, w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 5, wiersz 25, pisze, że Jezus po śmierci głosił dobrą nowinę umarłym. Księdze zatkało, nie? Tam chyba tak nie pisze. I ja mówię, jakbyśmy mieli Pismo Święte, to byśmy mogli sprawdzić. No i wyobraźcie sobie, on mi dał klucz od swojego pokoju i posłał mnie po to Pismo Święte, żeby je przyjąć. I tak trafiło. I tak Bóg uczył mnie właśnie zaufania do siebie. Nawet w drobnych sprawach. No, przyjąłem te sakramenty, zacząłem normalnie uczęszczać do kościoła, na mszę, służyć również taką posługą, że chodziłem do alkoholików i do bezdomnych Polaków. I starałem się ich przyciągnąć, żeby się wyspowiadali, żeby przyszli na mszę. Wielu zmieniło swoje życie, ktoś tam wrócił do swojej rodziny, którą wcześniej porzucił, także Bóg błogosławił tę moją służbę. Jeździłem też poza Rzym z księdzem świętej pamięci Andrzejem Duczkowskim, to był prokurator generalny Towarzystwa Chrystusowego w Rzymie. I on co niedziela brał własny samochód, jechał ponad 500 km na południe, bo tam byli właśnie Polacy w takiej złej sytuacji, dla nich tę mszę świętą odprawiał po polsku. Ja z nim jeździłem i mu pomagałem tam przygotować salkę, czy właśnie pójść obudzić, czy pomówić, czy przyszli na mszę, czy do spowiedzi. I też tam były owoce dobre, też ci ludzie, niektórzy z nich, no nie wszyscy, no ale niektórzy... Poruszyło się serce. Przyszli, wyspowiadali się, byli tam przy świętym. Ktoś tam wrócił do domu, do Polski, z różańcą w ręku, nie? Autobusem pojechał. I tutaj opowiadam drugą lekcję, jaką mi Pan Bóg dał. Nie? Jak się tylko nawróciłem, to pełen takiego żaru, tej chęci służenia Bogu. Nie? Mówię, Boże, poślij mnie, gdzie zechcesz, wszystko zrobię, zakony będę zakładał, kościoły budował, nie? Kiedy tutaj ewangelizował narody. To Pan Bóg mówi, dobra, myj codziennie zęby. Ja mówię, dążę, no ale jeszcze tutaj chciałbym tego zrobić wielkiego. Myj codziennie zęby. No i nie zrozumiałem tego, no oczywiście, no proste, nie? Proste zdanie, łatwe, ale nie wiadomo, dlaczego mam te zęby myć. I minęły lata, minęło gdzieś tak z 15 lat. Ta moja wiara, na początku taka żywa i żar wiary, zaczęło we mnie pomaleńku stygnąć. Niezauważalnie. Ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. A stygło, kiedy gdzieś w tej służbie sobie odpuściłem coś. Na przykład z tym księdzem, co tam jeździłem na południe, no, co niedzielę, no to żal mi było, że inni wszyscy Polacy są w polskiej parafii, są na mszy, razem, wszyscy się cieszą sobą, potem gadają sobie tego, a ja gdzieś tam na wygnaniu. No więc tak mi żal było i któreś niedzieli mówię, ach, zostanę ja sobie. I nie pojechałem tam z księdzem, nie? I co się stało? Następnej niedzieli on nie mógł jechać, potem następnej znowu coś się wydarzyło, następnej jeszcze coś i już nigdy tam nie pojechałem. I takich rzeczy było sporo się nazbierało przez te 15 lat. Jak gdzieś coś sobie odpuściłem, to ta moja wiara tak cyk, troszeczkę mniej. I co się stało? Po 15 latach z zewnątrz to wyglądała cacy ta wiara. Bo chodziłem do kościoła, tutaj wszystko elegancko, ale w środku już tego żalu nie było. I być może, żebym w ogóle stracił wiarę. Tylko wiecie, co się stało? Myłem zęby tego dnia. I mi się przypomniało na początku, jak to wyglądało. I zdałem sobie dopiero sprawę, jak ja nisko upadłem. Dzięki temu myciu zębów. I dopiero zapłakałem na co i zacząłem wracać z powrotem do Boga. Bóg już 15 lat wcześniej wiedział, że te zęby mi pomogą. Uratują. No i potem właśnie Bóg powiedział, no to teraz zostaniesz aktorem. Nie? Tak dobrze. Zaczepił mnie jakiś włoski reżyser, który miał kręcić film właśnie w Rzymie, zaczepił mnie i to w takim najdziwniejszym miejscu, na dyskotece, to takiej podłej, słabej dyskoteka była, nie? Ja tam się przypadkowo zupełnie znalazłem. I zaproponował mi główną rolę w swoim filmie. Ja mu tłumaczę, panie, ja nie jestem żadnym aktorem. Nie grałem, nie? A to nie, mówi, ja chcę ciebie, podoba mi się twoja twarz, podoba mi się twój życiorys również, bo najpierw mnie tam wypytał o wszystko. No. I okazało się, że kręci film na temat Polaków, którzy jadą emigrować do Kanady i się zatrzymali w Rzymie. No więc zagrałem w tym filmie, okazało się, że mam taki naturalny talent, dłuższy tak zwany. No i bardzo dobrze to wypadł, ten film i moja gra, wszystkim się podobało, no więc mówię, to czemu by dalej nie kontynuować i zacząłem grywać w filmach, zapisałem się do agencji aktorskiej i ta kariera mi szybko się rozwijała, no nie wiem, czy, bo tak, twarz charakterystyczna, potem ciekawa sprawa, bo jak ja recytowałem tak w sposób naturalny, spontaniczny, tak jak mi wychodziło bez główkowania, to wszystkim się bardzo podobało. A jak zaczynałem próbować coś sobie wyreżyserować samemu, coś tam zrobić, pokombinować, żeby było ładniej, to wszyscy patrzyli na mnie z pogardą i odchodzili. Także szybko się zorientowałem, że to nie ja recytuję, tylko talent Boży. I już więcej nic nie próbowałem. Jak to być. I właśnie tutaj, jak widzicie na filmie, to ja tą całą sytuację z tym biczowaniem Jezusa, która przede mną się dała, nie? To ja to traktowałem tak, jak te procesje paschalne, te misteria paschalne, nie? Że ludzie sami się wcielają, każdy w tą postać i przeżywa tą postać rzeczywiście i przeżywa całą tą mękę pańską rzeczywiście, nie? Ja tak samo na tym filmie. Przeżywałem to po prostu jako obraz naszego zbawienia, które się właśnie wydarza i cały czas się modlę. Na wszystkich scenach, jak widzicie, to ja się modlę. Gibsonowi się bardzo ta moja rola podobała zresztą. No ale po kolei. Więc zagrałem tak gdzieś w 20-30 filmach i wtedy Gibson przyjechał do Rzymu, miał robić casting do Pasji. Tylko, że ja się nie dowiedziałem o tym, że jest casting i pół roku on sobie przebierał, wybierał, tam selekcjonował aktorów, a ja w ogóle błoga nieświadomość, nie, nawet nie wiedziałem, że on jest Rzymem. I w dniu, kiedy już zakończył casting, miał się spotkać z odtwórcami już ról, którzy przeszli przez to sito selekcji, najlepsi z najlepszych, ja się dowiedziałem, że on jest w ogóle, nie? I też przyszedłem tam do tej sali, a tam ci wszyscy byli umówieni, mieli umówione spotkanie na godzinę konkretnie, nie? A ja nie. No więc szanse, że w ogóle będzie chciał ze mną się spotkać, to były mniej niż zero. No, słuchajcie, to jest Gibson, nie? To jest laureat Oscara za reżyserię, a jako aktor wspaniałe kreacje miał. Gdzie tam ja, nie? Bez umówionego spotkania sobie przychodzę, nie? Najlepszy. No i faktycznie, szedłem do tej poczekalni, tam siedzieli aktorzy, ci czekając w poczekalni, pod ścianami stały krzesła. No i była sekretarka, i zaczynam z nią rozmawiać, pytam się, czy mogę wziąć udział, no, się zaśmiała po prostu. Głupio jakiś przysług. Ale miałem przy sobie zdjęcie jedno moje, takie na replikę. I dałem to zdjęcie, nie wiem dlaczego, tak miałem impuls. I ona się tak uśmiechnęła, coś ją to chyba rozbawiło. Mówi, poczekaj chwilę. I zaniosła to zdjęcie Gibsonowi. I stała się dziwna rzecz. Gibsonowi się spodobała moja twarz i powiedział, że jak starczy jeszcze czasu, po tych wszystkich, jakich przyjmie, to przyjmie też mnie. No, to taka okazja, nie? No, niesamowite. Więc siadłem tam pomiędzy tymi aktorami, dumny, blady, nie? Oni wszyscy patrzą tak na mnie trochę z zazdrością, nie? Ludzie przyszedł z ulicy, a oni tutaj od pół roku już pracowali nad tym. Ale dobra, siedzimy. No, czas powoli płynie, oni tam pojedynczo wchodzą, nie? Po kolei, jak ich wywołują. I koło mnie siedział aktor i zaczęliśmy rozmawiać o Bogu. A wszyscy pozostali świetnie słyszeli naszą rozmowę, bo poczekali cisza. No i ja mówię mu, że Bóg nas kocha, że ciągle nas pamięta, że się troszczy, nie? A on mówi, nie, co ty człowieku, Bóg w ogóle się nami nie interesuje, Bóg tam w niebie urzęduje, ma swoje ważne sprawy, a nas to nawet nie słucha naszych mowy. Ja mówię, jak nie słucha? I daję mu przykłady, świadectwa różne, nie? A on dalej, nie, nie słucha, nie interesuje się, nie słucha, absolutnie nie słucha. A wszyscy ci aktorzy byli świadkami tej naszej konwersacji. To dość długo trwało, tak z godzinę może, nie? I w pewnym momencie podchodzi do mnie ta sekretarka i mówi tak, panie Kłos, już jest późno i niestety nie wystarczy czasu, więc już pana dzisiaj nie przyjmie. Czyli pana w ogóle już nie przyjmie. No. A ja mówię, no ale co ja mam robić? Już iść? Czy jeszcze poczekać trochę? A ona nic mu nie odpowiedziała. No to ja popatrzyłem po tych aktorach, mówię, a wy jak mówicie? Czy już iść? Czy jeszcze poczekać? Oni też nic nie odpowiedzieli. No to ja zrobiłem tak, nie? Przymknąłem oczy i się tak chwilkę pomodliłem. Tak mi spontanicznie przyszło, nie? Oni zauważyli, że ja się modlę. I w tym momencie ta sekretarka drugi raz przyszła, wyszła tam od Gibsona, mówi, powiedział, że jednak pana przyjmie. A ja mówię, no i co, gościu, słucha? A wszyscy aktorzy śmiech. Także pan często mi takie właśnie lekcje dawał, nie tylko mi, także innym przy okazji. Sam film był bardzo odmienny od wszystkich innych filmów, jakich kiedykolwiek grałem. Po pierwsze, Gibson właśnie powiedział nam, bo on był taki bardzo przystępny, on do każdego podszedł, przywitał się, zamienił parę słów, z każdym, czy to statysta, czy to pracownik zwykły, nie, czy aktor. I mówił nam wszystkim, że on ten film nakręcił, to znaczy kręci, ponieważ chce dać w ten sposób wyraz swojej wiary, bo on się nawrócił kilka lat wcześniej. I to jest dla niego bardzo ważne, żeby właśnie tą swoją wiarę wyrazić w ten sposób. Miał bardzo duże przeszkody ze strony lobby w Hollywood, tego lobby potężnego, który trzęsie całą Hollywood. Chcieli mu ten film uniemożliwić produkcję. Więc mu tam przeszkadzali na wszystkie możliwe sposoby. Między innymi wystraszyli mu dystrybutora. A jak film nie ma dystrybutora, no to żaden sponsor nie wyłoży pieniędzy, bo nie ma gwarancji, że się zarobi. Również jak przyjmował Jima Caviezela, tego, który zagrał Jezusa. Jak go przyjmował do filmu, to go ostrzegł. Powiedział, słuchaj, ci z góry tu w Hollywood są przeciwni filmowi, więc mogą się na tobie mścić. No, a Jim Caviezel powiedział, ja jestem bardzo wierzącym człowiekiem i się nie boję. Ja to zrobię dla mojej wiary, dla Pana Jezusa. Obojętnie. Czy mi potem się skończy kariera, czy nie, ja chcę tutaj pracować w tym filmie. Również zgodził się pracować bez pieniędzy. znaczy nie zupełnie bez pieniędzy, tylko nie żądał swojej gaży aktorskiej, tylko zgodził się, że dostanie procent od dochodów filmu. Jeżeli film dobrze pójdzie, to zarobi, jak źle pójdzie, to nie zarobi. No i też takie zaskoczenie dla mnie było, bo pierwszego dnia, jak przyszedłem na plan, po tym, jak mnie ubrali, ucharakteryzowali, okazało się, że jest msza święta na planie. To nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, żeby na planie była msza święta. Był pokój wydzielony na górze, był ksiądz, przyjaciel Gibsona z Ameryki, przyjechał. No i Gibson zapraszał nas wszystkich, mówi, kto chce, może uczestniczyć teraz, rano, w mszy świętej. On sam też był, służył do mszy. Msza była w rycie trydenckim, czyli tym przedsoborowym. Ksiądz stoi i Gibson służył do mszy, też było jego dwóch synków małych na tej mszy. No a aktorów tam dużo nie przyszło, tylko ja jeszcze dwóch, którzy też grali, żołnierzy rzymskich, już byliśmy w tych zbrojach, także to tak malowniczo wyglądało, nie muszę święte z legionistami. I pod koniec mszy przyszedł też ten Jim Caviezel, ucharakteryzowany już, bo jego charakteryzacja była trudna i pracochłonna. Dużo, długo to schodziło, nawet do 8 godzin, także on się spóźnił na mszę, przyszedł pod koniec. No potem się śmieliśmy, że na komunię przyszedł Jezus. On zresztą był taki żartobliwy trochę. Raz siedział, przeglądał coś w monitorze razem z Gibsonem. Ja przyszedłem na popołudnie i tak widziałem ich tyłem, plecami siedzieli. I go wołam, nie? Cześć, Jim, witaj. A on się odwrócił taki cały w tej krwi, był pobijany, nie? I love you. Działo się też bardzo dużo rzeczy takich bożych. Na przykład przy mnie nawrócił się jeden z aktorów, Giovanni Capaldo. To jest aktor, który gra Longinusa, czyli tego, co przybija włócznią Jezusa na krzyżu, żeby sprawdzić, czy już umarł. Bo mu wtedy dzięki temu nie łamią goleni, jeżeli umarł. I wypływa krew i woda z boku Jezusa. No więc ten aktor to był taki wesoły chłopak. Lubił dyskoteki, lubił dziewczyny, lubił zabawę, nie? Kościoła nie lubił. I tego dnia został ze mną, jak już wszyscy wyszli z planu. To jakoś tak zostaliśmy z tyłu i on zaczął ze mną rozmawiać. Więc wyobraźcie sobie, jakie nastrojowe miejsce. Tutaj te mury starożytne z płonącymi pochodniami. Tutaj my w tych zbrojach legionistów, tutaj krew Jezusa rozlana na posadzce przed nami. I on nagle zaczął mi opowiadać o swoim życiu. Mówił, że jak był małym chłopcem, to bardzo lubił się modlić. Mówił, że to była jego pasja. Wolał modlić się niż cokolwiek innego. Nawet wolał tą modlitwę od zabaw z rówieśnikami, piłki nożne i tak dalej. I był ministrantem, chodził do kościoła. Tylko, że mówi, dorastając stracił tą miłość do modlitwy i poszedł w złą stronę, poszedł w kierunku zabaw. Kiedy mi to opowiadał, to tak bardzo posmutniał. I coś mnie tknęło. I miałem przy sobie tego dnia przez czysty przypadek kartkę z zawierzeniem się Jezusowi. I się pytam go, Giovanni, chcesz przyjąć Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela? A on upadł na kolana, tam wśród tych murów, z tą krwią Jezusa rozlaną, zaszlochał i powiedział, że chce. Ja mu czytałem i tłumaczyłem z kartki to zawierzenie Jezusowi, na włoski mu tłumaczyłem, za mną powtarzał i tak przyjął Pana Jezusa. A co ciekawsze, to mi potem opowiadał, że jak był na castingu dużo wcześniej u Gibsona, to Gibson mu powiedział, tak pół żartobliwie, mówi, Giovanni, ty się tutaj nawrócisz. Również była taka sytuacja, że podszedł do mnie jeden ze statystów i powiedział mi swoje świadectwo życia. Bardzo dramatyczne. Zaraz Państwu przytoczę. I później był jeden z aktorów, ten, który gra złego łotra na krzyżu przy Jezusie. On się nazywa Cabras i jest też reżyserem. I on dostał od Gibsona zezwolenie na nakręcenie filmu dokumentalnego o duchowości na planie filmu Pasja. Więc robił wywiady po kolei ze wszystkimi aktorami i zadawał im pytanie o ich duchowość. A tam byli tak, byli chrześcijanie, byli Żydzi, byli muzułmanie, byli ateiści. Każdy mówił, w co wierzy. I ten film jest, w internecie można go znaleźć, nazywa się The Big Question, Wielkie Pytanie, autor Cabras. I tam między innymi było umieszczone te świadectwa. To świadectwo tego Giovanniego, który się nawrócił, jeszcze jedno świadectwo tego statysty, który do mnie opowiadał to. Mieliśmy dużo czasu, bo tam przygotowania trwały długo, więc on przyszedł i zaczął mi sam opowiadać. Otóż on był dzieckiem z takiej rodziny mieszczańskiej, normalnej, i normalnie rósł tak jak wszyscy inni. Tylko tam gdzieś tam z kolegami sobie zapalił marihuanę czy haszysz, nie? Raz, drugi, trzeci. I się wciągnął. Jak się wciągnął, no to coraz więcej musiał tego brać, coraz cięższe. I zaczął mieć w końcu poważne kłopoty z narkotykami. Potem zaczęły się kłótnie w domu, zaczęły się złe wyniki w szkole, potem jak poszedł do pracy, no to w pracy problemy, potem nawet już z policją miał problemy, no bo narkotyki to nie są żadne. Jak już było bardzo źle, no to rodzina go zaczęła tam zmuszać niemalże, żeby poszedł na odwyk. Poszedł na odwyk do zakładu zamkniętego, uciekł po dwóch tygodniach, nie dał rady wytrzymać. Potem znowu minęło parę miesięcy, znowu go tam zamknęli, znowu uciekł. I tak kilka razy, bo nie mógł po prostu z tych narkotyków wyjść. I już jego sytuacja była bardzo zła. I wtedy poznał dziewczynę, katoliczkę, głęboko wierzącą, i się zakochali w sobie. I ta dziewczyna zaczęła go wyciągać z tej sytuacji. Dobrym przykładem, dobrym słowem, modlitwą. I on faktycznie starał się. Pracę znalazł, chodził tam gdzieś do przychodni, wstrzykiwali mu taką substancję, metadonę. To zmniejsza głód narkotykowy. No i wszystko szło jakby ku lepszemu. Podczas robienia tych zastrzyków ktoś pomylił strzykawki i go zakazili AIDS-em. I on się załamał zupełnie, rzucił tą dziewczynę, popadł jeszcze gorzej z narkotyki, mówi, że to już był horror. On się budził cały cierpiący i obolały przez te narkotyki i przez tą sytuację. Nie tylko obolały fizycznie, ale też moralnie, bo wiedział, że jego życie nie ma sensu, że tylko te narkotyki to zło i na koniec pewna śmierć. I mówi, że któregoś dnia obudził się, taki właśnie cały obolały, cierpiący, zobaczył swoje odbicie w lustrze na drzwiach. I nagle to odbicie zamieniło się w obraz Pana Jezusa, cierpiącego i obolałego. I Jezus do niego wyciągnął rękę i powiedział, ja cały twój ból biorę na siebie. I cudownie został uzdrowiony z AIDS-a i uwolniony od narkotyków. I miał zaświadczenia lekarskie, o tym pokazywał. Ja go tam poznałem, no to miał żonę, dwójkę dzieci, promieniujący radością życia, głęboko wierzący, ewangelizujący jeszcze innych. I to też na tym filmie się tam znalazło. Również jak film potem wyszedł, to też się działo wiele. Bywałem na różnych spektaklach, pokazach tego filmu, więc widziałem, jak ludzie wchodzili, tacy trochę roztargnieni, trochę weseli, trochę żartujący, nie, z jakimś tam Coca-Colą czy tymi do jedzenia, a potem w czasie filmu poważnieli, byli skupieni, zastanawiali się. Film się na przykład kończył, to nie wychodzili od razu hurmem, tak jak z innych filmów siedzieli jeszcze. Ktoś płakał, nie? Taki Anglik, pamiętam, też poszedł, z łaski poszedł, bo go żona Polka namawiała. To tak mówię, a co to tam takie głupoty wyglądało? Co, może się jeszcze nawrócę? Nawrócić się. Wyszedł zapłakany z sali, uczepiony na moim łokciu. Ja mówię, ja nie wiedziałem, że to tak było, nie wiedziałem. No dobrze, no to ja tyle Państwu miałem do powiedzenia na temat mojego świadectwa. Jeżeli macie jakieś pytania co do filmu, czy do moich historii, no to jestem do Państwa dyspozycji.
Powiedział Pan, że Panu przewidział, że zostało przewidziane, że Pan zagra w filmie o Jezusie.
A tak. Miałem często takie natchnienia modlitewne. Takie pragnienia, żebym się modlił za jakąś konkretną rzecz. I w tamtym okresie miałem takie przynajmniej, żeby się modlić, że mam zagrać film o Jezusie. Ale nie wiedziałem, o co chodzi. No ale się modliłem, a potem się okazało, że to właśnie chodziło o pasję.
Czy macie Państwo jeszcze pytania jakieś?
Czy Pan nadal pracuje jako aktor, czy jeszcze w jakichś innych dziedzinach?
Nie, pracuję cały czas jako aktor. Nawet w tych dniach byłem w Rzymie na castingu. Będzie kręcony film Sorrentino, reżyser, laureat Oscara za film Wielkie Piękno. Nie wiem, czy Państwo słyszeli. Leci chyba w tej chwili w telewizji jego serial Młody Papież. I w tej chwili właśnie on będzie robił filmową wersję tego młodego papieża. Papież ma się nazywać Jan Paweł III, a ja go mam namaszczać jako kardynał.
Jakie są losy tego aktora?
Ojej, dobrze, co najpierw kolega pobiera po to.
Losy, które...
Tego aktora, który miał Jezusa, ja przez tego losy. Co dalej?
Kawieca, Jimmy Kawieca.
Kawieca. No ja nie słyszałem, żeby miał jakieś trudności później. Jakoś tak wszystko się dobrze potoczyło. Nadal jest znanym aktorem, cenionym.
To była sytuacja, że podczas ukrzyżowania piorun uderzył w jego, tak? To,
no więc on w ogóle wtedy, no, bardzo dużo cierpiał podczas tego filmu. Raz na przykład z powodu tej charakteryzacji. On miał taki specjalny kombinezon z kauczuku z wytłoczonymi wszystkimi ranami i potem te rany były ręcznie malowane. Dlatego tak długo to schodziło. No i miał zakładane te soczewki kontaktowe brązowe, żeby miał brązowe oczy. Potem tutaj te rany wszystkie, brodę sztuczną, to strasznie dużo pracy było. W związku z tym, jeżeli padał deszcz albo z innych powodów nie można było zrobić zdjęć, to żeby nie tracić tego czasu, to go posypywali całego talkiem, zawijali w ręcznik i tak widolek musiał spać. No wreszcie sobie, że to było spędzenie straszne. To oczy mu tam ciągle uzawiły, potem się tam gdzieś przyziębił, potem mu się bark wybił, potem właśnie w czasie zdjęć trzymał asystent nad nim parasol i nastąpiło wyładowanie elektrostatyczne. Włosy im tak stanęły, dęba. No, cały czas diabeł go tam torturował podczas kręcenia tego filmu. O, jak go biczowali tymi witkami na początku, no to się odłamała końcówka i go jeszcze skaleczyła. Nie? No to tak już widocznie, tak jak dzisiaj modliliśmy się na drodze krzyżowej, on już te swoje cierpienia oddał Panu Jezusowi do dyspozycji. Zresztą mówił o tym nawet.
Jeżeli dobrze, tam w internetowej bazie filmu polskiego sprawdziłem i jeszcze w bazie IMDb, to jeszcze dwukrotnie Pan żołnierz rzymski grał. Czy to prawda?
No więc grałem w filmie, w serialu właściwie.
Rzym. Tak. I to, ale to była jakaś... Po prostu ktoś zauważył, że pan wcześniej już się sprawdził jako Rzymianin, czy...
Mój agent zawsze szuka dla mnie filmu, gdzie moja osoba nadaje się do postaci, która w tym filmie jest. No więc jak zobaczył, że są Rzymianie, no to oczywiście mnie zaproponował. Reżyser uznał, że się nadaje, wziął mnie, ale tam była inna sprawa, bo ja miałem zagrać malutką rurkę tam, jako aktor, natomiast pogadałem z tymi Amerykanami tam właśnie z tej produkcji i mówię, a nie możesz mi dać większej rurki, a mówię, ale dlaczego chcesz więcej? No żeby więcej zarobić. A to może ci chodzi o kasy, to teraz sobie. Jest taka grupa operacyjna 200 żołnierzy, która przez 3 lata za każdym razem całe wakacje pracuje i bardzo dobrze mają płacone. To są ci, którzy maszerują, robią tam zwroty i tak dalej, bitwy, nie? 40 to jest zawodowych kaskaderów, a 160 to było takich. My trochę nas poduczyli, co tam robić, musieliśmy taki mały egzamin zdawać, żeby tam umieć tą piłą się posługiwać, czy tarczą. A drugi raz to zagrałem w Polsce w filmie Fenomen. Też taka żartobliwa rola była, bo tam niby był casting, pomylili się, mieli znaleźć męża dla aktorki, a wszyscy zrozumieli, że to chodzi o casting do męża dla aktorki. I się zjechali z całej Rosji, z całej Polski, wszyscy kandydaci. Między innymi ja już z własną zbroją przychodzę też na ten casting, ja się nadaję tutaj. Ale w ogóle z tą moją rolą w Pasji to była ciekawa historia, no bo Widzicie, że nie zostałem przyjęty tak, jak normalnie się przyjmuje aktora, nie według tej procedury castingowej. Czyli ewidentnie to był palec Boży, że mnie tam posłał i że mnie tam w ogóle przyjęli. I tą rolę, którą ja dostałem, najpierw miałem grać tylko jeden dzień zdjęciowy, prościutka rola, nic miałem nie mówić, tylko tam być jako żołnierz, tak jak wielu innych, ale jak pokazałem Gibsonowi moje fragmenty filmów, w których grałem, sceny moje, ładne sceny, to mu się tak spodobało, że napisał tą rolę. Tej roli na początku nie było, zresztą w Ewangelii też jej nie ma, ten dowódca biczuwnika. I żeby jeszcze było śmieszniej, to na koniec, jak zobaczycie napisy końcowe, no to jest tak. Jim Caviezel jako Jezus, Maja Morgenstern jako Matka Boska, Chrystus Żywków jako Piłat, Kłos Romuald jako Kłos Romuald. Czytam kiedyś artykuł w New York Timesie, krytyk amerykański tam napisał artykuł, jak mówi, no byłem ostatnio na filmie Pasja, no fajny show. Mówi, ale najbardziej podobała mi się nie postać grana przez Jima Caviezela Jezusa, ale właśnie postać Romualda Kłosa granego przez aktora o tym samym nazwisku. Także no, widać ewidentnie.
Chodzi po głowie jedno pytanie, ale zdaje się, że już pan częściowo odpowiedział. Utkwił mi w głowie taki ten straszny gest z tą ręką. To rozumiem, że to Mel Gibson wymyślił, bo nie Anna Emery.
Tak, Mel Gibson. Myśmy pracowali w ten sposób, ponieważ on tą postać wymyślił, więc na bieżąco ją tworzył na planie. I próbowaliśmy różne układy. I między innymi z tą ręką. Ja nawet nie wiedziałem na początku, o co mu chodzi, bo jak myśmy nagrywali mnie, to tam nic nie było, nie było Jezusa. Nie? To tylko na filmie tak wygląda, że wszystko już jest. I on mówi, zrób ręką tak. Nie? No ale po co? No to tak zrobię, tak. Nie? Tak, tak. To mi pokazał dokładnie, jak mu zrobił. No dobra, to zrobiłem tak. A dopiero potem zobaczyłem na filmie, o co chodziło z tym gestem. Ale on nakręcił bardzo dużo materiału, by mógł 10 filmów z tego zmontować, co nakręciliśmy. Bardzo dużo scen nakręciliśmy, a nie ma ich w filmie. Po prostu potem wybrał to, co mu najbardziej odpowiadało.
A czy pan by wybrał jakąś scenę, która nie została zawarta w filmie?
Proszę?
Czy pan by wybrał jakąś scenę, która nie została zawarta w filmie, do której pan jest szczególnie przywiązany, ale jednak się nie ukazała?
A to się mi pan zaskoczył. To muszę sobie przypomnieć. A, z hełmem na przykład. Bo ja miałem perukę. A te hełmy rzymskie są takie zasłaniające prawie całą twarz, nie? No ja sobie tak myślałem, jeżeli mi Gibson robi pierwszy plan, to dla mnie to jest fantastyczna okazja dla kariery aktorskiej. No to trzeba, żeby moja twarz była widoczna, a nie zasłaniona. No więc myślę, jak mi się tego hełmu pozbyć? Najpierw go sobie rozwiązałem, ale przyleciał asystent, zawiązał mi z powrotem. No potem go zdjąłem zupełnie, przylepił asystent, załóż hełm, nie? Nie, bo mam perukę. To sama szefowa robiła, nie może się pomiąć. A to wtedy ci pozostali aktorzy, ci co biczują Pana Jezusa, nie? Mówią, kurczę, to jego będzie widać, ale z tym będzie widać, nie? No to wymyśliliśmy grę, tak jakby wróg by tymi hełmami. I tam nawet fragment został, że tam on rzuca jednemu. Łapie i stawia tam na stole głowy.
Jan Paweł II, jak oglądał film w Watykanie, to po takiej chwili ciszy powiedział, tak było.
Byłem na tej projekcie.
A to może nam coś pan opowie o tym, bo potem zadam pytanie.
Nie, no tak było.
A coś jeszcze mówił?
Nie, powiedział, wstał, tak było i poszedł.
Lewicowa prasa, jak pisała o tym filmie, to mówiła, że Gibson przygotował taką pasję, którą Jezus by nie przeżył. Domyślę, że to było takie okrutne, ciężkie i takie niesamowite, bo rzeczywiście ten film jest trudny. A jak to, moje pytanie na początku, które zadałem, jak to było przez kilkanaście, pan chyba 28 dni był na planie filmowym.
28 dni zdjęciowym. Ale był strzelony na 3 miesiące.
Jak to było psychicznie przeżyć? Krew, biczowanie, krzyżowanie, no takie dramatyczne sceny, prawda?
Zanim odpowiem na to pytanie, to chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz w woli sprawiedliwości. Otóż drugi Polak, który grał w tym filmie, to jest Olek Mincer. To jest Żyd polski, który mieszka na stałe w Rzymie. Zresztą mój przyjaciel, graliśmy w wielu filmach. Nawet w tym pierwszym filmie właśnie o tej rodzinie polskich emigrantów, w moim pierwszym filmie, to on grał mojego brata pijaka. Także woli sprawiedliwości.
Dobrze, czy dwie osoby?
Z tym, że on mieszka na stałe w Rzymie, ożenił się z Żydówką też. Ja to więcej miałem trochę do czynienia z Polską, nie przynajmniej za młodą. Co do pytania tego, co pan zadał. A może mi pan przypomnieć?
Jak trudno pewno było przeżyć te wszystkie cierpienia Jezusa, które pan widział, no tak wiadomo, że to jest gra, ale mimo wszystko.
To, co już powiedziałem wcześniej, że się modliłem. Czyli nie podchodziłem do tego jako do cierpienia, że kogoś torturują, nie? I że Boże, jak on cierpi strasznie, tylko tu się odbywa nasze zbawienie, w jego ranach nasze zdrowie. Ja mu to patrzyłem pozytywnie, nie? To łaska na nas wpływa przez to. Także na mnie to nie odbiło wrażenia, że to jakiś horror, że ból, tylko właśnie takie wdzięczność.
Bo jak nie, to ja będę zadawał. O, jest dobrze.
Z Melem Gibsonem, to po tym filmie oczywiście że on się nawrócił przed tym filmem, ale jakby po tym filmie zaczął mieć wielkie problemy tam z Hollywoodem, ale jego życie takie osobiste zaczęło tam przesypać małżeństwo i tak dalej. I tam miał właśnie rozszerzyć się z żoną i patrzeć się też w alkoholizm i tak dalej. Czy pan później miał z nim jakiś tam kontakt po tym filmie, czy już te kontakty się zerwały z Gibsonem?
Nie, nie miałem już z nim kontaktu z prostej przyczyny, żeśmy się pokłócili. Mianowicie, ja miałem podpisaną umowę na jeden dzień zdjęciowy, tylko że była tam klauzula, że w razie, gdyby ten dzień nie wystarczył, gdyby trzeba było coś dokręcić, to już nie będę żądał więcej pieniędzy, tylko tą kwotę, która tam na tej umowie była. Tymczasem ja zamiast jednego dnia musiałem pracować 28 dni. Tamta umowa przewidywała ewentualnie jeden dzień więcej, czy dwa dni, no jakby deszcz padł, jakby co. A nie, że będę normalnie dużą rolę odgrywał. Za taką rolę, jak ja zagrałem, no to inni aktorzy sobie kupowali kamienicy w Toskanii. Nie? No więc, ponieważ to trwało 3 miesiące, zabrakło mi po prostu pieniędzy na życie, poszedłem do niego i poprosiłem, żeby mi coś dołożył. Nawet nie tam jakieś wielkie sumy, ale żebym mógł dalej działać. A on w ogóle bez słowa, bardzo to mnie sympatyczny był, odwrócił się i odszedł. Nawet mi nie odpowiedział, ani tak, ani nie. I od tej pory już na mnie nie patrzył tak łaskawym okiem jak przedtem. Chociaż też dziwne było, bo gdzieś miesiąc po zakończeniu zdjęć przysłał swojego kierowcę. Ten przyjechał do mnie do domu, wręczył mi kopertę taką z tymi bąbelkami. Tak jak się przesyłki kurierskie robi, to rozdałem, a w środku była kurtka ta, w której Gibson przez cały czas zdjęć chodził. Taką miał kurtkę charakterystyczną. I na niej kazał wyhaftować The Passion na czerwono. I mi tą kurtkę przysłał w tej kopercie i jeszcze kartka była Thank you. No dobra, ale za dziękuję się nie kupuje. No w każdym razie, jak się dowiedziałem o tej jego przygodzie, że bo on się bardzo chwalił swoją rodziną wcześniej, chwalił się tym, że jest wierzący, że ta rodzina od 25 lat są razem z żoną, że dzieci bardzo kocha, że ta rodzina jest taka zwarta religijna i faktycznie jego synowie na ten mszę święte przychodzili i nagle słyszę, że tak mu się noga powinęła, że poznał jakąś młodą tam modelkę chyba, rzucił żonę, zostawił rodzinę, potem ta modelka jego rzuciła, on tam rozpaczał, denerwował się, groził jej, ona to nagrała wszystko, zrobiła mu proces, ogoliła go z kasy. straszne odszkodowanie, nie musiał płacić. Nie? I tak sobie pomyślałem, Gibson, nie lepiej ci było mi zapłacić.
To dobre.
Ale potem się wyjaśniło. Bo co mówi Pan Jezus na ten temat? Mówi prostą rzecz. Nie można służyć dwóm Panom, Bogu i Mamonie. Trzeba wybrać. Albo tego, albo tego. No to ja sobie zadałem pytanie. Co wybrałeś? No Boga. No to Mamona cię zostawia. No ty zostajesz, no tylko Mamona cię zostawia, bo wybrałeś Boga. Automatycznie, nie? Się dzieje.
Mówił Pan też o kontaktach z Janem Pawłem II. Był Pan architektem Bazyliki?
Tak.
Może Pan coś powiedzieć?
No więc w roku 2000, wielkiego jubileuszu, nasz papież był inicjatorem przebudowy Bazyliki Świętego Piotra. Ta część po prawej stronie, która się znajduje od strony Kaplicy Sykstyńskiej. I to była dość znaczna przebudowa. I zwykle na Watykanie takie roboty to robią ich wewnętrzne przedsiębiorstwa, zaufani ludzie swoim, nie? Tymczasem do mnie zadzwonił kiedyś telefon i gościu mi mówi, czy chcę pracować u niego jako architekt. A ja w tym czasie się zajmowałem już czym innym, lepiej płatną pracą, interesowało mnie już ślęczenie nad deską kreślarską za marne pieniądze i mówię, że nie. Ale on się uparł i tak mnie namawiał i okazało się, że wszystko jest tak, jak ja bym sobie życzył, nie, że tam nie ma deski kreślarskiej, tylko jest komputer, a ja akurat skończyłem w Kanadzie kurs na ten program dla architektów AutoCAD. Potem okazało się, że pensja jest całkiem, 2 miliony mi zaoferował. No dość, że mnie przekonał. I w końcu, jak mnie przekonał, to ja przyszedłem i okazało się, że oni właśnie mają robić ten projekt Bazyliki Świętego Piotra. Nie? No to mi zaimponowali strasznie, mówię, no fajnie, a on mówi, ty będziesz to robił. Ja musiałem ten projekt robić. I to było w ten sposób, że był kardynał Noe, który był w świętej pamięci odpowiedzialny za Bazylikę, potem pod nim był administrator Agostino, ale też nasz papież często tam wpadał i tak się entuzjazmował tą przebudową, bo on akurat tamtędy zawsze przychodził po mszy. Jak wychodził po mszy do siebie, szedł, no to tamtędy. No to raz się nawet zatrzymał, zobaczył fontannę, którą tam zaprojektowałem, już była postawiona. Tak mu się spodobała, że kazał umieścić tabliczkę na niej z wersetem, z fragmentem z księgi Ezekiela. I to ten fragment mówi o wodzie, która wypływała z prawej strony świątyni, rozlewała się po okolicznych terenach i gdzie docierała, tam wszystko ożywiała.
Myślę, że świadectwo by było się dalej może chcesz. Czy są jeszcze jakieś pytania do naszego gościa?
Czy w ogóle błagająca na scenę ukrzyżowania, to przebiegło ten
Nie, scena ukrzyżowania w większości była kręcona w Materze, w Bazylikacie, na południu Włoch. To jest miejsce, gdzie również Pier Paolo Pasolini, sławny reżyser włoski z lat 50., kręcił swoją Ewangelię według świętego Mateusza. I Gibson trochę, żeby mu oddać cześć, również kręcił tam, pomijając fakt, że tam jest faktycznie wzgórze, które bardzo przypomina Golgotę, piękne tereny, groty takie są, które były zamieszkane od wielu tysięcy lat, nie bardzo ciekawe miejsce. I tam nakręcili, a natomiast kończył jakieś tam dokrętki, to już robił w Rzymie, tu gdzie kręciliśmy właśnie biczowanie, to wtedy używano tej techniki blue screen, ponieważ już był krajobraz inny, więc zastawili takim zielonym materiałem specjalnym, nakręcili to ukrzyżowanie, a potem komputerowo był podłożony ten inny krajobraz.
Jakieś inne kontakty z Janem Pawłem II?
No, co Boże Narodzenie była tradycja, że spotykał się na opłatek w auli Pawła VI na Watykanie. To jest duża aula po lewej stronie Bazyliki, taka nowoczesna, zrobiona przez architektów, którzy robili w Żelbecie pierwsze konstrukcje. Rzym zresztą słynie z tych konstrukcji, potem się rozeszło to na cały świat. Tam około 4000 ludzi wchodziło. górale, jego ukochani górale przywozili opłatki z Polski. Potem to w koszykach podawano po sali i się łamaliśmy wszyscy opłatkiem z Ojcem Świętym. Zresztą bardzo często bywałem na mszach, na placu czy w bazylice. Tam, będąc na miejscu, łatwo było zdobyć bilety, prawda? Zresztą pamiętam taką historię dość ciekawą. Miałem taką koleżankę, bardzo obrotna kobieta, głęboko wierząca, ale taka też taka twarda, nie? No i akurat była msza, którą papież mówił tą mszę dla artystów. Bo tam przez jakiś czas były dla jakiejś kategorii zawodowej, czy tam społecznej msza. I między innymi dla artystów. No więc jako artysta zależało mi, żeby tam być na tej mszy jak najbliżej papieża. No i ta moja koleżanka dostała czerwony bilet. Czerwony to znaczy już przy samym ołtarzu dosłownie, z boku ołtarza. No to moje, słuchaj, no daj mi ten bilet, no. Wiesz, że jestem artystą, to dla mnie msza, ty byłaś na tylu. Nie, nie dam ci. Proszę, nie? A ja miałem taki zwykły biały bilet tutaj gdzieś na środku placu. No i tak mi się smutno zrobiło. I tak sobie myślałem, Panie Jezu, tak bym chciał dzisiaj tą byliczkę od ołtarzu. A tu ktoś mnie puka z tyłu, jeszcze wracam, patrzę, kolega aktor. Mówi, słuchaj, mam dwa czerwone, idziesz ze mną.
On ma specjalną jakąś taką kontakt, połączenie. Czy jeszcze ktoś ma pytania do naszego gościa?
Jak córka zareagowała, jak pana widziałem, czy oglądała ten film?
No słuchajcie, w Ameryce oni mają fioła na punkcie kina, nie? Tam aktor to jest dla nich Bóg. Także dla mnie to był szok zupełnie, to niewyobrażalne. Ale nie mam z nią takiego kontaktu bliskiego, no bo to jest jednak 5000 kilometrów. Była dwa razy w Polsce, była raz w Rzymie u mnie. Może teraz przyjedzie z dziećmi swoimi już.
Kropa w 150 filmach mniej więcej, polskich, amerykańskich, włoskich. A który film wywarł największą jakąś taką impact? Właśnie była to pasja, czy jakieś jeszcze inne?
Nie, no były fajne filmy niektóre. Ja głównie byłem brany do filmów kostiumowych, więc filmy kostiumowe same przez się są ciekawe. Na przykład grałem w filmie włoskim, ale kręconym po angielsku, o wyprawach krzyżowych. Więc grałem takiego opata w opactwie, gdzie rycerze, którzy tam jadą na tą wyprawę krzyżową, chcą się zatrzymać na noc. I ja grałem opata, który jest ślepy i na dodatek jest taki jakiś, ma taki szósty zmysł duchowy, nie? I się orientuje, że jeden z nich, z tych rycerzy, za właściwie to jego biernek, jest opętany. I zaczyna taką scenę taką. A dziada, syn, to ty tam się chowa, ten dół. Taki niewidomy z otwartymi oczami. Po angielsku, jeszcze takim staroangielskim. Innym razem znowu historia podróży ostatniego prefekta Rzymu w III wieku naszej ery. On chciał pojechać na północ do Rawenny, zgromadzić trochę wojsk, jeszcze próbować odzyskać władzę, nie? Ale już drogi były nieprzejezdne ze względu na tych barbarzyńców, więc postanowił płynąć statkiem, okrętem. Ja byłem właśnie właścicielem i kapitanem tego okrętu. Cały film się dzieje na morzu. Musiałem przyjechać miesiąc wcześniej, poćwiczyć z wioślarzami, żeby umieć manewrować tym statkiem. Ta galera rzymska, wiosłowo żeglowa.
Pan wspominał wcześniej o Jimmy Cavieze, o głównym grającym Jezusa. Ja Państwa wszystkich zachęcam, żeby wejść do YouTube'a i wpisać no, na przykład jego imię, nazwisko albo rola Jezusa w Pasji. Jest przepiękny wywiad z nim, taki gdzieś koło 20 minut. Bardzo ewangelizacyjny. On na koniec już, po sam koniec przechodzi na aramejski język, którym grał właśnie Jezusa i nawet nie wiem co mówi, ale po tym jak mówi jest to właśnie, bardzo przekonywujące.
Ciekawe jest to, bo wiecie Państwo, że były języki oryginalne i Gibson zabronił dawać lektora albo dubbingu, tylko napisy. Dopiero później w wersjach telewizyjnych można było tego lektora robić. Chodziło o to, żeby było słychać te języki oryginalne. I my wszyscy nauczyliśmy się naszych kwestii na pamięć, przy pomocy oczywiście coacha, taki trener, który tam poprawił na wymowę, a Kawiecek się nauczył języka. Normalnie nauczył się mówić po rumuńsku. Także szacun.
I to jest bardzo...
Ja czytałam na jakimś portalu dzisiejsze odtwórca Jezusa. Jestem w Bogi w Polsce. I w niedzielę chyba będzie na katolickich kwiatach książki.
O rano! O! To to nie widziałem.
I teraz mam być kręcona kolejna część pasji i tak się modlić po pięć.
To chodzą po włoski, że ma być właśnie kręcona dalsza część.
Ma pan rolę pewno.
No to pewnie. Zadałem, kiedy pracował.
A z panem jest wywiad dzisiejszym gościem niedzielnym.
Tak?
Tak.
A jeszcze ostatnie pytanie, jak pan przyjeżdża do Polski, już pyta się środowisko polskie filmowców właśnie w ogóle z pana, czy w ogóle szukało kontaktu, czy raczej taki ostracyzm?
Ja przyjechałem do Polski pierwszy raz po długiej nieobecności, jak wyszła pasja. No więc oczywiście...
Chyba wyszła, tak?
Więc oczywiście, że było wielkie zainteresowanie moją osobą i zaoferowano wiele różnych ról. Często to były role tylko po to, żeby nazwisko moje się tam znalazło. Nie? Na przykład Wszyscy jesteśmy Chrystusami...
Koterskiego,
no. No to on tam wziął dosłownie, nic tam mnie nie ma nawet. Nie wiem, czy mnie widać, nie, ale nazwisko było. No i zagrałem tak może 10-15 filmów, seriali polskich. Nie? Ale ogólnie no to jest taka zamknięta grupa, tutaj to ciągle ci sami, którzy między sobą się znają. No. Nazwiska znać nie muszę wymieniać, no, to na rękach, na palcach jednej ręki można powiedzieć. No, jest mało produkcji w Polsce przede wszystkim. Bo w naszych jest o tyle lepiej, że przyjeżdżają też Amerykanie kręcić. Kręcili Jamesa Bonda, kręcił Gibson, kręci teraz ten.
Słońcem Toskanii.
Także jest dużo możliwości pracy w Polsce, ale to tylko te polskie produkcje.
My chcieliśmy panu podziękować za dzisiejszą rolę, którą pan...